Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Dariusz Rosiak, dziennikarz Polskiego Radia, reportażysta, jeden z gości specjalnych 4. Festiwalu Reportażu w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, zacznijmy od reportażu. Jaka jest dziś kondycja tego gatunku? Bo nie jest tajemnicą, że on przechodzi do książek, w gazetach nie ma już właściwie na niego miejsca i chyba jednak staje się takim elitarnym gatunkiem dziennikarstwa.
Nie wiem, no te książki reportażowe się sprzedają, niektóre nawet bardzo dobrze, także przypuszczam, że ciągle potrzeba tego typu pisania istnieje i mało tego, istnieje również potrzeba pisania. Rzeczywiście jest tak, że reportaż z gazet umyka, ale większość form, za które trzeba płacić z gazet odchodzi, z radia tak samo zresztą. Także trochę i autorzy, i czytelnicy znaleźli się w takiej sytuacji, w której niby istnieje coś takiego jak zapotrzebowanie i ono się sprawdza, bo ludzie kupują te książki. Z drugiej strony, no ze względu na ogromne oszczędności cięcia, które dotyczą właściwie wszystkich dziennikarzy czy autorów, kończy się to zwykle tym, że te reportaże mniej lub bardziej na tym cierpią.
No pytanie też, jak długo taka potrzeba, by ten reportaż istniał, będzie trwała?
Znaczy mi się wydaje, że potrzeba opowiadania historii, słuchania historii się nie skończy. Pytanie, na jakim poziomie będziemy sobie tę historię opowiadali, ale to jest w ogóle pytanie o to, w jakim kierunku zmierzają media i czy rzeczywiście za chwilę się nie okaże, że 120 znaków wystarcza nam do opowiedzenia każdej historii. Więc nie sądzę, żeby było tak, że nie będzie potrzeby opowiadania. Ciągle są ludzie, którzy czytają, ciągle są ludzie, którzy chcą się konfrontować z historiami, które nie są opowiadane w sposób czy to zideologizowany, czy to upolityczniony, czy też prosty, który nie mierzy się, nie konfrontuje się z trudnością bycia człowiekiem, czy z trudnością opisu natury ludzkiej, a to w dobrym reportażu to się wcześniej czy później gdzieś z czymś właśnie, z takim tematem trzeba zmierzyć.
Dobry reportaż to jaki reportaż?
I oczywiście nie ma definicji, co to znaczy dobry reportaż.
Dla pana, dla Dariusza Rosiaka.
Ja mam taką dosyć prostą definicję reportażu. Dla mnie reportaż to jest to opowiadanie historii w najbardziej rzetelny sposób, w jaki potrafię. A co to znaczy rzetelny? To znaczy taki, który oddaje sprawiedliwość ludziom, z którymi rozmawiam, oddaje sprawiedliwość tej rzeczywistości, którą opisuję we wszystkich możliwych aspektach, które ją opisuję pod każdym względem, w sensie również intelektualnym i zmysłowym. To znaczy ja mam taką metodę, na przykład jak robię reportaże radiowe, że mam bez przerwy włączony dyktafon. Po to, żeby nie uszczknąć niczego, co jest dźwiękiem zastanym, co jest dźwiękiem, który może jakoś wzbogacić ten obraz dźwiękowy, który jest budowany i który potem przekazuje słuchaczowi. Można powiedzieć, że oczywiście, że na etapie tworzenia tego ostatecznego przekazu, tego czym ten reportaż jest dla człowieka, który słucha, my dokonujemy różnego rodzaju, no słowo na M się narzuca, manipulacji, prawda? To znaczy, nie wiem, wprowadzamy te dźwięki nie w takiej kolejności, w jakiej się pojawiały w opowiadaniu.
To subiektywne spojrzenie na...
Ale tego się nie musimy wstydzić ani bać. To znaczy, dopóki gdzieś tam w tyle głowy mamy tą potrzebę rzetelności i mamy potrzebę zmierzenia się z prawdą, czymkolwiek by ta prawda nie była, ona jest bardzo często nieuchwytna. To, co powinno być uchwytne dla każdego z nas, to jest dążenie do niej. To jest próba sprostania tym wymaganiom, o których wcześniej mówiłem. Opisowi rzeczywistości w sposób, o ile to jest możliwe, najbardziej rzetelny, najbardziej pełny i najbardziej, powiedziałbym, formalnie bogaty, jak również formalnie usprawiedliwiony.
Wśród tych opowieści, które pan wziął na warsztat, myślę, że ważne miejsce zajmuje Wielka Brytania. Niedawno ukazało się wznowienie, takie poszerzone, pana książki Oblicza Wielkiej Brytanii, uzupełnionej o ten wątek Brexitu. My już od prawie 3 lat obserwujemy ten proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i tak naprawdę po tych 3 latach też niewiele więcej wiemy, a te ostatnie dni, bo już właściwie dni do 29 marca nas dzielą, też specjalnie nie przybliżają nas do wiedzy, którą będziemy mieć. Jak pan na to patrzy? To znaczy, czym ten Brexit w istocie dla pana jest? Czy to jest taki totalny obłęd Brytyjczyków, jak twierdzą niektórzy? Czy taka twarda, racjonalna kalkulacja i i interes narodowy Brytyjczyków.
Coś pomiędzy. Ja nie wierzę w to, że Brytyjczycy nie wiedzieli, co robią, tak jak mówią niektórzy, że nie wiedzieli, co robią, kiedy głosowali w 2016 roku za opuszczeniem Unii Europejskiej. Dowodem na to, że wiedzą, jest to, że no dwa lata po tym referendum, czy ponad dwa lata po referendum, rozkład głosów mniej więcej wygląda podobnie jak w czerwcu 2016 roku. Jest mniej więcej ten kraj podzielony na pół. Co nie zmienia faktu, że decyzja, którą podjęto, jest prawdopodobnie najważniejszą decyzją dotyczącą Wielkiej Brytanii pod każdym względem, czy to konstytucyjnym, czy to społecznym, politycznym, kulturowym, od czasów Henryka VIII. To jest ogromny skok w dużym stopniu w nieznane, na który Brytyjczycy się godzą. Nie godzą się z tego powodu, że aż tak bardzo nienawidzą Europy. Nie wydaje mi się, żeby to było głównym powodem. Moim zdaniem głównym powodem tego, że podjęto taką decyzję, jest to, że znalazła się masa krytyczna ludzi, na których zadziałało hasło kampanii brexitowej pay less and take back control, czyli płaćmy mniej i odzyskajmy kontrolę. Zwłaszcza ta druga część, ta pierwsza jest kłamstwem, bo nie będą płacić mniej. Natomiast ta druga część ma sens. My żyjemy w świecie, w którym ludzie czują, że główne procesy, które ich dotyczą, odbywają się bez ich udziału. To, że biorą co 4 lata udział w różnego rodzaju, czy nawet częściej, w rytuałach, które się nazywają wyborami, to jest trochę mało. Potem się okazuje, że politycy, których wybrali, albo realizują interesy nie swoich wyborców, albo w ogóle nawet nie w sferze ich kompetencji nie znajdują się te najważniejsze decyzje, które nas dotyczą. Jeżeli żyjemy w świecie, w którym serwis społecznościowy wart jest ponad bilion dolarów, czyli 1000 miliardów dolarów, jeżeli żyjemy w świecie, w których rachunki bieżące banków są na poziomie wyższym niż PKB rozwiniętych krajów, największy bank brytyjski HSBC ma rachunek bieżący większy niż PKB Wielkiej Brytanii, to nagle przeciętny człowiek sobie zadaje pytanie, gdzie ja jestem? To znaczy, co decyduje i kto decyduje o moim życiu? Unia Europejska przez Brytyjczyków jest do tej pory, przez część z nich zwłaszcza, część antyeuropejską czy antyunijną, traktowana jako taki moloch, który pożera ich pod każdym względem, pod względem instytucjonalnym, to jest instytucja, która ustanawia ich prawa, to jest instytucja, która może decydować o tym, jakie będą wyroki ich sądów, prawda, bo unijne instytucje mogą odwracać wyroki sądów krajowych, jak wiemy doskonale, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, nagle do tego dochodzi cała ta sfera korporacyjno-biznesowa, prawda, w której my wszyscy żyjemy i w której budzimy się właśnie w świecie, gdzie wielkie firmy, prawda, wczoraj się okazało, że Google ma zapłacić 1,5 miliarda, to jest dosyć dużo pieniędzy, prawda, Unii Europejskiej, to jest sporo pieniędzy. W żaden sposób to nie zmienia sytuacji Google'a, ale to pokazuje, o jakich gigantach my mówimy. I gdzieś tam znajduje się mały człowiek, który nagle w czerwcu 2016 roku dostał głos, który mógł coś zmienić. I ten głos został wykorzystany. Ci ludzie zagłosowali po to, żeby ich zdaniem odzyskać kontrolę przynajmniej nad częścią ich życia.
To pytanie tylko, czy to, na ile to się uda, ma szansę udać, bo mamy od tego referendum 1000 dni minęło, kraj pogrążony w kryzysie politycznym.
No tak.
No to i jest pytanie, czy z tego kryzysu uda się im
wyrwać. To jest odrębna rzecz oczywiście, bo to jest też sytuacja, która pokazuje, że system polityczny, system brytyjski, czy partyjny system brytyjski jest nieprzygotowany, czy był nieprzygotowany na to, żeby sprostać takiemu wyzwaniu. To były też błędne decyzje, teraz wiemy to z perspektywy historycznej, prawda, że to były błędne decyzje dotyczące negocjacji, czy strategii negocjacyjnej, którą przyjęła pani Theresa May. I może, kto wie, może sama decyzja początkowa, decyzja osoby, o której się już w ogóle nie mówi, czyli Davida Camerona, premiera, który to wszystko zapoczątkował, może ona była błędna, może są pewne rzeczy, które nawet w demokracji nie powinny zostać poddawane referendum. I to jest być może ważna lekcja, dlatego że referendum jest tylko jednym z narzędzi demokracji. W Stanach Zjednoczonych ja nie przypominam sobie, żeby było kiedykolwiek referendum, a jest to kraj demokratyczny, prawda? A z drugiej strony mamy takie kraje jak Szwajcaria, gdzie wszystko się odbywa, wszystkie decyzje są podejmowane przy pomocy referendum. Wielka Brytania okazała się krajem, który z takim referendum sobie nie poradził.
Tych scenariuszy i pytań oczywiście jest wiele, scenariuszy, kilka co najmniej. Czy pan dzisiaj jest w stanie przychylić się do jakiegokolwiek wariantu?
Co 15 minut dzisiaj fundamentalna zmiana następuje w polityce brytyjskiej. Jak rozmawiamy, to wcale ciągle nie jest wykluczona możliwość wystąpienia Wielkiej Brytanii 29 marca bez jakiejkolwiek umowy, czyli tak zwanego twardego Brexitu, czyli sytuacji, w której 29 marca o godzinie 23 Wielka Brytania i Unia Europejska przestaną być połączone jakimikolwiek traktatami. Wielka Brytania stanie się krajem trzecim i oczywiście byłaby to, myślę, ogromnie kryzysowa, ogromnie trudna sytuacja dla obu tych instytucji, nazwijmy to, bo obu Unii, prawda, bo Wielka Brytania też jest Unią Narodów, ale nie przesadzajmy, Brytyjczycy sobie poradzą, nie z takich okoliczności wychodzili i myślę, że jak dziś bierzemy pod uwagę jakieś katastroficzne scenariusze, to może one w takiej krótkiej perspektywie będą miały miejsce. Może będą kolejki w Dover albo rzeczywiście przez jakiś czas zabraknie lekarstw, ale Wielka Brytania z tego wyjdzie.
Dariusz Rosiak, dziennikarz, reportażysta, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.